wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym zabieramy was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam powrócić do historii profesora Iwo Białynickiego-Biruli, z którym rozmawiałem o jego karierze naukowej za czasów PRL-u, o tym, jak to wszystko wyglądało i jak wyglądała jego dosyć skomplikowana droga do profesury, a wszystko zaczęło się od pewnej delegacji, która przyjechała do Polski tuż po jego powrocie z Rochesteru.
Naukąt.
Delegacja amerykańska w składzie marszałek, jeszcze taki geolog, chemik. To była delegacja właściwie Amerykańskiej Akademii Nauk, która przyjechała do Polski, żeby zobaczyć, jakie są możliwości nawiązywania współpracy, żeby zorientować się, jakie ośrodki działają. No i ponieważ ja byłem świeżo z tego Rochesteru, a szefem tej delegacji był marszałek, to gdzieś tam na jakimś szczeblu, to już nawet nie wiedziałem jak, uznano, że ja będę tą osobą, która będzie towarzyszyła tej delegacji w podróży po Polsce, ponieważ znam angielski, a poza tym właśnie znam marszałka, a ktoś się musi nimi opiekować. Bo myśmy po tej części wizyty w Warszawie tutaj mikrobusem pojechali w Polskę. Do Krakowa pojechaliśmy, no i sobie tam rozmawialiśmy, ale moja naiwność była wtedy ogromna. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że to wszystko jest pod znaczną kontrolą. Muszę przyznać, że był też powód tego zainteresowania władz, albowiem ta delegacja amerykańska miała w swoim składzie dosyć dziwną osobę. Mianowicie miała profesora geologii, który w obecnej terminologii byłby uznany za niepełnosprawnego, ponieważ poruszał się na wózku inwalidzkim. W związku z tym z nim przyjechała również żona. Przyjazd do kraju, w którym te udogodnienia dla osób niepełnosprawnych nie były na najwyższym poziomie, w składzie takiej delegacji był dosyć dziwny i ja się właściwie nie dziwię, że odpowiednie służby, jak to się teraz mówi, zainteresowały się, co tam się dzieje. No bo jak się jest na wózku inwalidzkim, to można różne rzeczy, na przykład mieć w tym wózku schowane i tak dalej, więc ja nie wiem, czy rzeczywiście tam coś było na rzeczy, ale w każdym razie ta delegacja została poddana dosyć bacznej obserwacji, która na przykład polegała na tym, że jak myśmy przyjechali do Krakowa, to się okazało, że tak się składa, że akurat wszystkie pokoje są zajęte poza jednym takim dużym czteroosobowym. Ten geolog z żoną tam mieli osobny, ale tych wybitnych profesorów amerykańskich i mnie umieszczono w tym jednym pokoju, to był hotel francuski, domyślam się, że tam podsłuch był zainstalowany i wszystko przebiegło dobrze, ta wizyta się zakończyła sukcesem. Potem zresztą owocem pewnym tej wizyty były dalsze działania, bo podpisana została umowa, żeby środki, które Polska była winna Stanom Zjednoczonym za importowane zboże z Ameryki, bo wtedy u nas produkcja rolna jakoś skolektywizowana nie bardzo była wydolna. I te fundusze w sporej części zamieniono na fundusz, który będzie finansował wymianę naukową. I w ramach tej wymiany myśmy mieli sporo przyjeżdżających tutaj fizyków amerykańskich, bo spora część była właśnie poświęcona na fizykę, ale nie tylko. Otóż po odjeździe tej delegacji wszystko niby jest dobrze, to była taka jakaś późną wiosną chyba ta delegacja, bliża się święto lipcowe, no i był taki wtedy zwyczaj, że na święto lipcowe różne rzeczy zaplanowane się działy, między innymi ogłaszano nominacje profesorskie w Trybunie Ludu i w gazetach lokalnych. W ramach tej uroczystości 22 lipca, czyli dawniej Wedel. No więc Intveld podał do tego awansu mnie i mojego przyjaciela Andrzeja Trautmana, o którym też potem może coś wspomnę. Otóż 22 lipca nadchodzi, ja patrzę, zaglądam do gazety, a tam Trautmann jest, a mnie nie ma. No więc po tym święcie przychodzę do Infelda i skromnie pytam, co się stało. On mówi, o niczym nie wiem. O niczym nie wiem, przecież mieliście obaj zostać profesorami. No, ale spróbuję coś załatwić. Jeszcze wtedy ten telefon czerwony na biurku Infeld miał. No i przy pomocy swoich jakichś tam kontaktów, częściowo również przez swojego szwagra Billiga. Wilhelm Billig to był pełnomocnik rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej. On organizował, potem kierował tym całym biurem w pałacu, które miało energię jądrową nam zapewnić, której dotąd, jak wiemy, nie ma. Otóż dzięki tym kontaktom Infelda załatwiono mi wizytę tam, gdzie te decyzje zapadały, to znaczy w Wydziale Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Naukąt. Do wizyty profesora Iwo Białynickiego-Biruli w Komitecie Centralnym wracamy w dzisiejszym Naukącie już za chwilę.
Naukąt. W biurze przepustek czekała już dla mnie przepustka. Przyjął mnie zastępca sekretarza Wydziału Nauki. No i bardzośmy sobie przyjemnie rozmawiali. On mówi, no tak, no przecież musimy coś zrobić w pana przypadku. To nie może tak być, że pan się w ten sposób zachowuje. Rozmawia pan z cudzoziemcami w sposób niewłaściwy. Był pan wysłany do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej i też tam pan rozrabiał. No i decyzja jest taka tutaj, towarzyszy, że musi pan jakiś czas odczekać. My nie chcemy pana kariery zniszczyć, no ale przecież to nie może być tak, że takie rzeczy się dzieją. Jakie rzeczy się dzieją? No proszę pana, na przykład napisał pan, jak pan był w Dubnej, że śmieszy pana język rosyjski. No nie można w ten sposób pisać. Rzeczywiście, ja napisałem karteczkę do Marszaka, do Ameryki, a oczywiście takie karteczki z Dubnej do Ameryki to były bardzo skrupulatnie czytane i potem do odpowiedniej szufladki wkładane. Napisałem mianowicie, it's fun to lecture in Russian, bo ja ćwiczyłem swój rosyjski tam po rosyjsku. No to oni przetłumaczyli to gdzieś tam i uznali, że ja się naśmiewam z języka rosyjskiego, no bo w słowniku fun, no to znaczy zabawa, a nie koniecznie przyjemność. No i dalsze grzechy, no to były takie, że moje rozmowy z Marszakiem były zupełnie nie takie, jak powinny być. A skąd te rozmowy oni mieli? Nie tylko z jakichś tam nagrań, ale również ten naiwny amerykański profesor Robert Marszak, jak na zakończenie tej wizyty była taka wspólna kolacja, no to on włożył tą świętną, odświętną marynarkę, a swój notes zostawił w tej marynarce, której używał na co dzień. No i oczywiście ktoś wszedł, wyjął ten notes, obfotografował to wszystko. No i tam były różne ciekawostki. Marszak, uważając, że to trzeba jakoś tak może niezbyt otwarcie pisać, to pisał Iwo Ses, myśląc, że pierwsze imię to przecież niczego jeszcze nie przesądza, nie wiadomo, który to będzie Iwo, no ale jakoś służby potrafiły odkryć, który to był. I ja tam różne rzeczy opowiedziałem. Szczegółów mi wtedy nie podano, ale obecnie, chyba ze 2 czy 3 lata temu, dla ciekawości udałem się do Instytutu Pamięci Narodowej, no i tam poprosiłem o moją teczkę. Mam tą teczkę w domu, gdzie właśnie jest również wzmianka o tej wizycie Marszaka i co ja tam nawygadywałem. No i oczywiście inne tego typu rzeczy tam się znalazły. Więc tyle, jeśli chodzi o tą anegdotyczną część. No ale jak mówię, nie zaszkodziło to mojej karierze. Aczkolwiek jeszcze był jeden element, ponieważ kiedy już się wydawało, że ja tym profesorem zostanę, ponieważ odcierpiałem, no to zaczęły się wiadome wydarzenia. No i ja byłem jednym z dwóch profesorów na uniwersytecie, którzy, drugim był Włodzimierz Zon, astronom, którzy podpisali list broniący Michnika, którego wtedy wyrzucono z uniwersytetu. No i jak ja to podpisałem, no to już znowu powstał problem. No i wezwał mnie rektor Zygmunt Rybicki, który był też taki bardzo przyjemny, taki chłop łata. No i władze polityczne uznały, że znowu, to właściwie były dosyć takie łagodne te władze w moim przypadku, w innych przypadkach to różnie bywało. W moim przypadku postąpiono ze mną łagodnie i zapadła decyzja, że ja muszę tutaj pokutę odbyć. No i tą pokutą było wysłanie mnie do tego Zjednoczonego, znowu, bo ja przedtem też bywałem, Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. No to nie było żadna właściwie kara, tam zupełnie było nieźle. Zimy były bardzo takie intensywne i to był wtedy niezły instytut, jeśli chodzi o tą grupę teoretyczną. Szefem tej grupy teoretycznej był Nikołaj Nikołajewicz Bogolubow. No i tam byli rzeczywiście zupełnie nieźli fizycy, teoretycy. Również w Dubnej działał Błochińcew, także to było na poziomie światowym miejsce. Także moje tutaj, trudno powiedzieć, że moja kariera została tutaj nadwyrężona, bo to wszystko się odbywało w rękawiczkach.
Naukąt. Cały czas w dzisiejszym Naukącie rozmawiam z profesorem Iwo Białenickim-Birulą o jego karierze naukowej w czasie trwania PRL-u, o tej dosyć skomplikowanej drodze dojścia do stopnia naukowego profesora.
Naukąt. Dopiero jak wróciłem z tej Dubnej, to uznano, że już swoje odcierpiałem i niemalże już było całkiem dobrze, ale znowu jakieś były tu problemy. Problemy były na fali marcowej. Moim wielkim przyjacielem był Ryszard Gajewski, który został wtedy wyrzucony z Instytutu Badań Jądrowych na tej fali wyrzuceń. No i starał się wtedy o wyjazd za granicę. No i to też wpłynęło moje awanse, bo jakoś tutaj uznano, że ja zbyt się przyjaźnie. Atmosfera wtedy była taka, bo nieraz się o tym mówi, jak to wyglądało. Niektórzy mówią, że nic się właściwie nie działo, ale tam szczególnie niektóre instytucje wzięły na serio te wytyczne władzy centralnej i rzeczywiście działały brutalnie. Myśmy z żoną napisali wtedy pierwsze wydanie naszej książki Elektrodynamika Kwantowa. To było polskie wydanie, później one wyszło również w języku angielskim, ale w tym polskim wydaniu, które już było przygotowane do druku, umieściliśmy podziękowania. I między innymi były tam podziękowania dla Ryszarda Gajewskiego. No i redakcja PWN-u powiedziała, że musimy to usunąć, bo jeżeli nie usuniemy, to ta książka nie wyjdzie, nie zostanie, ponieważ cenzura się sprzeciwia, żeby jakiekolwiek elementy tego typu, które mogły być odczytane jako nie wiadomo co, nie mogą się znaleźć. Zresztą ta nasza książka wtedy w takim trybie przyspieszonym była posłana do drukarni, ponieważ wycofano książki tych humanistów, którzy byli tutaj już zupełnie na liście osób, których nie należy w żadnej formie publikować. No więc myśmy jednak tutaj okazali się słabe uszami z żoną iśmy wycofali. Napisaliśmy po prostu, że przyjaciołom wszystkim, ale nazwiskaśmy wycofali. Ale na tej fali znowu mnie jakieś tam zahamowania czekały w karierze. No i Infeld powiedział mi, żebym ja napisał list do ministra spraw wewnętrznych, którym wtedy był Moczar, to był ten okres. No i nawet mi zaczął dyktować, jak ten list powinien wyglądać, że ja nie rozumiem, dlaczego mnie spotykają tego typu obostrzenia, no bo co chwilę jakieś miałem zakazy wyjazdów zagranicznych i tak dalej. Infeld uznał, że tutaj taki list do ministra spraw wewnętrznych może pomóc. Moczar mnie nie przyjął, ale przyjął mnie Szlachcic, który był wtedy wiceministrem. No i Szlachcic tutaj, on kokietował środowisko naukowe, on przychodził nawet na jakieś takie naukowe zebrania i przedtem coś tam mówił, starał się pokazać, że on tutaj również dba o intelektualistów i na tej fali mnie prawdopodobnie przyjął. No i tak mi powiedział znowu, te wszystkie rozmowy moje z tymi notablami były takie, widzicie, rozumicie. No i w każdym razie po tej wizycie się w końcu odblokowały te moje wyjazdy. No i to były właśnie tylko takie jedyne zahamowania, ale one nie wpłynęły w ogóle na działalność naukową, tylko na te kolejne awanse.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas ze mną oraz z profesorem Iwo Białynickim-Birulą. To nie koniec tej zaskakującej i dosyć ciekawej podróży z panem profesorem. Do niej wrócimy w kolejnym Naukącie.